Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Nastąpiły zmiany w białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Dotychczasowy dyrektor awansował do centrali, a jego miejsce zajął nasz dzisiejszy gość, doktor habilitowany Krzysztof Sychowicz, który szefuje teraz tej instytucji. Przede wszystkim gratulacje i pytanie o kondycję białostockiego oddziału. Jak duży to jest na mapie Polski oddział, jakie główne tematy badawcze?
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim też serdecznie witam pana, witam państwa. Jakie duże, jakie zadania. Ach, to właściwie nic się nie zmienia, tak? Teren jest ten sam, co wcześniej, czyli obejmujemy całe województwo podlaskie, tak? Dodatkowo też olbrzymią część warmińsko-mazurskiego, włącznie z Olsztynem, w którym funkcjonuje delegatura oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. A sięgamy, żeby było ciekawiej, jeżeli chodzi o niektóre sprawy, aż praktycznie podwyżków, tak? Więc obszar oddziaływania, obszar działalności oddziału białostockiego jest naprawdę bardzo duży. W związku z tym oczywiście są też i nowe zadania, tak? Duża liczba tych zadań, które trzeba realizować.
Ale na moment jeszcze skupmy się na białostockim oddziale. Jak duża to jest grupa pracowników i jak wygląda białostocki oddział na tle całej Polski?
Na pewno nie najgorzej. Pamiętajmy, że to jest ponad 100 pracowników zajmujących się całością działalności Instytutu Pamięci Narodowej, czyli zarówno najważniejsze, tak, Biuro Edukacji Narodowej, Biuro Badań Historycznych, Biuro Lustracyjne, archiwa, tak, które przecież stanowią źródło wiedzy, którą czerpiemy też, ale nie tylko, przy rozwiązywaniu poszczególnych spraw. I oczywiście podstawowe zadanie.
Kwestie upamiętnienia, pomników.
Biuro upamiętnienia walki i męczeństwa.
Poszukiwań
oczywiście.
I tak dalej.
Pion poszukiwań niewielki w porównaniu do innych biur, ale jednak funkcjonujący i realizujący również tutaj swoje zadania. No i oczywiście Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Czyli sprawiedliwi prokuratorzy, o których czasami tak głośno jest w mediach, tak, i na temat których się dyskutuje. Natomiast tak na dobrą sprawę to wszystko tworzy całość. To jest całość oddziału, która się uzupełnia, wymienia informacjami i realizuje zadania statutowe.
Archiwum. Powiedział pan, że to jest taka podstawa, opoka, fundament, na którym wzniesiony jest Instytut Pamięci Narodowej. Duże jest to archiwum. Udało wam się je do końca już przejrzeć, spenetrować?
Czy przejrzeć i spenetrować? To myślę, że jeszcze nie. Ponieważ pamiętajmy, to są olbrzymie ilości dokumentów, przejrzenie ich strona po stronie.
Tak, żeby przybliżyć słuchaczom, ile to jest?
To są kilometry, to są całe kilometry akt po prostu i naprawdę w tym wypadku pamiętajmy, że właściwie są one przeglądane w związku z także zapotrzebowaniem, które zgłaszają ludzie, którzy zwracają się do Instytutu Pamięci Narodowej w poszukiwaniu albo informacji, albo też dokumentów dotyczących ich samych lub też ich bliskich. Dodatkowo też przecież te dokumenty są dostępne i dziennikarzom, bez ograniczeń praktycznie.
No i wszystkim Polakom de facto.
No, tutaj są pewne ograniczenia.
No, ale też można wystąpić, napisać
oczywiście
prośbę i zajrzeć do odpowiednich
dokumentów. Ale
przede
wszystkim obok dziennikarzy jeszcze jedna grupa, która ma praktycznie nieograniczony dostęp do tych materiałów, może je przeglądać, badać, a są to historycy. I myślę, że to jest chyba ta najbardziej właściwa grupa, do której te źródła powinny być skierowane.
Czy udało się do końca je tam przejrzeć?
No w tej chwili jesteśmy...
Czy daleka droga?
Ja myślę, że...
W połowie
Przejrzałem, to trudno określić. Proszę pamiętać, że chociaż liczba pracowników naukowych w Oddziale Badań Historycznych nie jest ogromna. Jest to około 8 osób merytorycznych, 8-9. Więc biorąc pod uwagę skalę zagadnień, tak, plus konieczność realizowania spraw służbowych, które są im zlecane, no, naprawdę nie ma tutaj czasu na jakieś dowolne dysponowanie tymi materiałami, czy dowolny wybór, tak, ich do analizy. Natomiast w tej chwili w całym kraju olbrzymia już część zbiorów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej staje się dostępna cyfrowo i oddział w Białymstoku również w tym wypadku prowadzi digitalizację tych materiałów po to, aby było ono o wiele łatwiej dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Nie każdy lubi ten kurz archiwalny.
Tak, poza tym czasami przyjazd z dosyć odległych miejscowości do Białegostoku to jednak też jest wyprawa co najmniej albo jedna, albo kilkudniowa. Natomiast no jednak korzystanie z materiałów zdigitalizowanych jest o wiele łatwiejsze.
Ustawodawca też wymusza na was poszukiwania w archiwach. Myślę tutaj o całym procesie lustracyjnym. Bo każde wybory, no to jest kolejne przekopywanie archiwów.
Tak jest. Pion lustracyjny ma naprawdę czym się zajmować. Pamiętajmy, że jego praca nie kończy się w dniu wyborów, tak, ponieważ i liczba kandydatów, liczba złożonych oświadczeń jest tak duża, że jednak tutaj weryfikacja musi następować. Natomiast dodatkowo też pamiętajmy, że jesteśmy też instytutem, który działa na potrzeby obywateli.
Pytanie, w czym specjalizuje się białostocki oddział? Domyślam się, czy mam taką nadzieję, albo już wiem, przyglądając się od wielu lat, a właściwie od początku istnienia białostockiemu oddziałowi, no to jest oczywiście ruch niepodległościowy, który był jednym z najsilniejszych w tuż powojennej Polsce.
Trudno byłoby go pominąć właśnie z tych względów, o których pan tutaj wspomniał. Udawanie, że nie istniały tutaj formacje antykomunistyczne, no, nikomu na zdrowie by nie wyszło. Pamiętajmy, że przecież to były to bardzo silne struktury, z których pojedynczy żołnierze funkcjonowali, tak jak chociażby Stanisław Marchewka-Ryba, jeszcze po 1956 roku, a sama amnestia 1947 była właściwie, owszem, elementem, który rozładował podziemie, ale nie zakończył walki z systemem komunistycznym. I jego
słynne nazwiska tutaj jednak funkcjonują. Dla tych osób skończyła się ta działalność tragicznie, no ale tu trzeba to wszystko wyjaśniać, opisywać.
Oczywiście i dlatego ja podkreślam bardzo dużo rolę Oddziałowego Biura Badań Historycznych, ale także historyków zewnętrznych, którzy przecież mają dostęp do tych materiałów, korzystają z nich. Analizują, powstają naprawdę wspaniałe prace, do których możemy sięgać. I to jest zresztą, myślę, że jedno z chyba z największych osiągnięć ogólnie Instytutu Pamięci Narodowej, przywrócenie pamięci społecznej, tak, do pamięci społecznej losów żołnierzy podziemia antykomunistycznego, podziemia niepodległościowego. Oni przecież walczyli o wolną Polskę, tak, i warto, dlatego my musimy o nich pamiętać.
No i jeszcze jedna specyfika charakterystyczna dla naszego regionu to pierwszy Sowiet. Inne regiony Rzeczpospolitej, oczywiście poza kresami, nie doświadczyły tego rodzaju przeżyć, tragicznych przeżyć.
Tak, jesteśmy regionem, który na szczęście znalazł się w granicach państwa polskiego odtwarzanego po II wojnie światowej. Faktycznie chyba jedynym regionem, który pamięta przeżył pierwszego Sowieta, represje sowieckie, aresztowania, tak, procesy.
Całą tą propagandę, inwigilację, to wszystko.
Tak, i jednocześnie też deportacje. Deportacje, które stały się, były tak bolesne, były tak tragiczne, że przecież do dnia dzisiejszego pozostały w pamięci rodzin zamieszkujących nasz region i są przypominane i wracamy do nich. Instytut Pamięci Narodowej akurat w formie także badań naukowych, które są prowadzone i których celem jest też ustalenie losów także pojedynczych osób, czy też całych rodzin, które zostały wywiezione właśnie podczas pierwszej okupacji sowieckiej. Tutaj myślę, że spełnia bardzo ważne społeczne zadanie, dostarczając informacji, do których tak na dobrą sprawę wiele osób nigdy by nie dotarło.
Jak rozmawia się z wieloma naszymi rodakami z innych regionów Polski, to opowiedzenie o pierwszym Sowiecie jest dla nich swego rodzaju sensacją nawet, bo niewielu wie, że właśnie ów pierwszy Sowiet był i być może z tego wynika, z tych doświadczeń wynika także intensywna działalność niepodległościowa po 1944 roku.
Tak, i pamiętajmy przede wszystkim o jeszcze jednej rzeczy, że dla nas ten niestety pierwszy Sowiet faktycznie zaczyna się 17 września 1939 roku. To będzie też nasza historia, o której my nie możemy zapomnieć, a która dotyczy właśnie terenów poza granicami obecnego państwa polskiego.
Stąd tak jak przyglądanie się także w białostockim oddziale Kresom.
Kresom, oczywiście. Oczywiście przede wszystkim pamiętajmy Grodno-Wołkowysk. To jest coś, co dzisiaj wydaje się niestety niedostępne i niezwykle trudne do analizowania, badania, ale z drugiej też strony dzięki poprawnym relacjom, tak, i z Litwą, jednak ta historia Wileńszczyzny Polaków, którzy przecież byli częścią, tak, II Rzeczypospolitej i ich losów podczas II wojny światowej, a także też tych trudnych losów powojennych, tak, przesiedleń, których też przecież znaczna ich część padła ofiarą. To są też zadania, które stają przed oddziałem białostockim.
A za chwilę o białych plamach dowiemy się, czy takowe jeszcze są do odkrycia w naszym białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest nowy szef białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, doktor habilitowany Krzysztof Sychowicz. Ważny temat, niezakończony, to oczywiście obława augustowska. Cały czas prowadzone są badania, cały czas są poszukiwania też realizowane, no bo nie znamy odpowiedzi na jedno pytanie. Co stało się z tymi wszystkimi, którzy zniknęli w trakcie obławy augustowskiej?
No jest to właściwie pytanie, które też ma już w sobie pewną odpowiedź, tak, znając działania Sowietów w tamtym okresie, znając ich wcześniejsze zachowania, metody i metody działania, więc w związku z tym raczej nie mamy wątpliwości co do tego, że te osoby zostały zamordowane. Problem jest jeden, a mianowicie w którym miejscu, tak, gdzie spoczywają ich ciała. I tutaj niestety, jak z naszej strony właśnie wykonaliśmy wszystkie możliwe ruchy. Ostatni rok wspaniale przypominający opinii publicznej, nie tylko regionalnej, bo region pamiętał. Region pamiętał obławę augustowską, region pamiętał ofiary. Pamiętajmy, że rodziny nigdy nie zapomniały o swoich bliskich.
No, poszukiwania były prowadzone od razu po obławie. Nawet pisano do ówczesnych szefów PRL-u, między innymi do Bieruta, co z naszymi rodzinami. rodzinami, co z naszymi krewnymi.
Tak, i odpowiedzi oczywiście konkretnej nie było.
I nie ma jednak do dzisiaj.
I nie ma do dzisiaj, tak. Tym razem no, jak wszystkie ślady prowadzą za naszą wschodnią granicę. Miejmy nadzieję, że te relacje międzynarodowe pomimo obecnego napięcia jednak ułożą się w pewnym momencie na tyle, że będzie można postawić tę kropkę nad i zakończyć już ostatecznie poszukiwania ofiar.
Czyli na razie przypominanie o owej tragedii, że taki fakt istniał. No, służy temu też otwarte niedawno muzeum w Augustowie. To znakomita wiadomość dla wszystkich, a przede wszystkim dla rodzin, bo tam cały czas można zobaczyć te pamiątki po tych wszystkich
oczywiście
zaginionych i po obławie.
Ale pamiętajmy, to też opracowania naukowe, popularno-naukowe, które były przecież wydawane przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, jego pracowników. To także przecież olbrzymia ilość wystaw, które przygotowywał oddział IPN i które trafiały do szerokiej opinii publicznej. No i przede wszystkim pamiętajmy, to Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął to szeroką walkę o przywrócenie do pamięci publicznej, tak można powiedzieć, sprawy obławy augustowskiej i losów jej ofiar.
Białe plamy. Anonsowałem przed chwilą, że być może takowe są w pana opinii. Czy są jeszcze jakieś białe plamy, jakieś tematy, które gdzieś tam sobie leżą odłogiem, nie zostały jeszcze dostrzeżone, a teraz być może zostaną odkryte? Jakie to mogą być sprawy?
Och, to białe plamy. Trudno to może nazwać białymi plamami, ponieważ to jest coś, nad czym mogą trwać już badania, ale po prostu jeszcze nie są ich wyniki do końca opublikowane. Nie są zaprezentowane opinii publicznej, ale pamiętajmy, że przecież wydaje się, że ja zawsze to podaję taką analogię, że przecież średniowiecze to była taka epoka, która była tak dawno temu, została już przebadana na wszystkie możliwe sposoby, a my ciągle odkrywamy jakieś drobne elementy, które zmieniają też nasze patrzenie na tamten okres, tak, dostarczają nowych informacji. Nasza historia, historia walk o niepodległość jest, myślę, że tego też najlepszym przykładem, historia XX wieku, ponieważ po pierwsze, no, nie do końca znamy funkcjonowanie władz okupacyjnych, czy to sowieckich, czy też niemieckich na naszym obszarze. Na nowo analizujemy zbrodnie, których dopuścili się okupanci, zarówno niemiecki, jak i sowiecki. I tutaj myślę, będą pojawiać się też nowe elementy. I losy żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Mówiliśmy o obławie augustowskiej. Warto podkreślić, że przecież my nie znamy miejsc pochówku olbrzymiej części z tych żołnierzy, a przede wszystkim tych ostatnich dowódców, którzy decydowali się na kontynuowanie walki z władzami komunistycznymi już po amnestii 1947 roku. Wspaniałe postaci, chociażby Jan Tabortowski-Bruzda, Stanisław Cieślewski-Lipiec i inni, których po prostu poszukujemy. To myślę, że warto oddać hołd tym, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Nie od 1945 roku, to warto jest podkreślić, bo ci żołnierze i oni inni walczyli bardzo często od 1 września 1939 roku.
Bardzo długo.
Bardzo długo.
Jednym słowem, ale nie znamy losów, czy właściwie miejsca pochówku tych właśnie żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy zginęli, bo ubecja ówczesna, wszystkie siły bezpieczeństwa plus wojsko poszczopiły tych ludzi, no i doprowadzały często do tragicznych rozwiązań.
I kwestia zacierania śladów. To śmiało też powiedzmy przez władze komunistyczne, które chciały wymazać ich życie, działalność, a także praktycznie chyba same osoby w ogóle z pamięci społecznej.
Także dochodzą do nas nowe informacje w sprawie funkcjonowania aliantów chociażby, bo odkrywane są archiwa, bo przecież od końca II wojny światowej minęło już mnóstwo lat i to też daje jakieś światło na funkcjonowanie PRL-u z jednej strony, z drugiej strony właśnie nowego podziemia niepodległościowego, także władz okupacyjnych w latach 39-44.
Tak, to są informacje, które zmieniają też nasze spojrzenie na niektóre rzeczy. Pamiętajmy, że my nie wiedzieliśmy, tak będąc tutaj, tak nasze władze konspiracyjne, że zwykli Polacy nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie decyzje zapadały na tak zwanym Zachodzie, tak? A które faktycznie miały przecież wpływ na nasze losy. Nie tylko przecież w przypadku paktu Ribbentrop-Mołotow, tak, ale także w przypadku chociażby konferencji jałtańskiej. I to są te elementy, które nam na długie lata określiły w dużej mierze i system polityczny, ale też i pozwoliły na powstanie w Polsce rozbudowanego systemu represji, który był skierowany przecież nie tylko przeciwko tym, którzy z bronią w ręku sprzeciwili się systemowi komunistycznemu, ale system represji, który przecież objął wszystkich Polaków, szukając tych nieprawomyślnych, tak, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli normalnie, mających własne zdanie i krytykujących system komunistyczny istniejący w Polsce.
I oni także doświadczali różnorodnych represji, czyli jakichś takich białych plam nie poszukujecie, bo już ich raczej nie ma, ale cały czas wymaga badania ta rzeczywistość ówczesna.
Uzupełniamy ten obraz i wojny, i powojenny,
żeby nie znać
o nowe
tylko
elementy.
Bohaterów, ale także cały ten sztafaż.
Oczywiście całą budowę i przypominamy ludzi, bo pamiętajmy, że w pięknych opracowaniach, w pięknych książkach, które są biografiami tych najbardziej wybitnych postaci, brakuje czasami tych zwykłych ludzi. Jako przykład mogę podać chociażby jeden element, który jest bardzo ciekawy przecież, a na który się rzadko zwraca uwagę. Opisuje się losy podziemia, mówi się o żołnierzach podziemia antykomunistycznego, o aresztowanych ich współpracownikach. A kto się zastanowił, ilu było tych współpracowników, jakie były ich losy, jak to wpływało na ich rodziny, jaką tragedię musiały przeżyć te rodziny za to, że były lojalne wobec swoich dawnych przyjaciół, wobec swoich byłych dowódców, bo to bardzo często byli dowódcy z okresu konspiracji z czasów II wojny światowej. Jak się układały losy później tych rodzin?
Bo system represji dotykał wszystkich. Jeśli Ubecja, później Esbecja wzięły kogoś na celownik, no to raczej miał małe szanse wywinąć się, nawet zdobyć odpowiednie do zdolności wykształcenia.
Oczywiście to jest kwestia dostępu na studia dzieci, akurat takich osób.
Także jeszcze tutaj trochę badań jest do wykonania po to, żeby uzupełnić i zapełnić ten obraz tych minionych lat i to jest obecne zadanie pracowników.
Myślę, że takich drobnych elementów, ale niezwykle ważnych dla społeczeństwa, dla jak to dzisiaj się ładnie mówi, zwykłych ludzi, jeszcze jest bardzo dużo do odnalezienia.
A zatem powodzenia w poszukiwaniach. Dziękuję bardzo za wizytę. Naszym gościem był nowy szef Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, doktor habilitowany Krzysztof Sychowicz. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.